Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew. Dwudziestego dziewiątego maja. Dzisiaj Polacy czerpiący wiadomości rzekomo od radiosłuchaczy zaprzeczają wczorajszym niemieckim doniesieniom o poddaniu się króla Leopolda. Wynika z tego, że musi być w Niemczech bardzo źle, skoro rząd czepia się tak grubych kłamstw, by omamiać ludność i podnosić ją na duchu. Zresztą Niemcy zapowiadali od kilku dni, że niebawem nastąpi wielkie wydarzenie. Widocznie minister propagandy Goebbels już od dawna wymyślił sobie to kłamstwo i przygotował na nie opinię. Anglicy mieli zapowiedzieć, że będą bombardowali miasta niemieckie 100 godzin bez przerwy. Wojna wchodzi w stadium decydujące. Chodzą także pogłoski od domorosłych strategów, że Francuzi odbili Niemcom Luksemburg i, zachodząc ich z tyłu, mieli się już posunąć aż do Aquisgranu. O tym wszystkim dowiemy się dopiero po wojnie. Na razie Niemcy tutaj jeszcze mają władzę w ręku i należy się z nią liczyć. Chciałem wczoraj wrzucić list na poczcie na osiedlu warszawskim, lecz spostrzegłem dwóch żandarmów patrolujących na szosie, jednego zielonego, drugiego granatowego, co spowodowało mnie do powrotu na ulicę pustą. Dostałem via Szlachcin list od mego przyjaciela, Amerykanina, Kana, którego poznałem w Paryżu. List był otwarty, z nalepionym drukiem geöffnet i pieczątkami Oberkommando der Wehrmacht. Datowany jest 15 stycznia, więc szedł 4,5 miesiąca z Kansas City. Aczkolwiek opinie w nim zawarte są opiniami Kana, rzeźbiarza, malarza i profesora rysunków w szkole zdobniczej, a więc człowieka nie biorącego udziału w życiu publicznym, przytoczę je, gdyż może przedstawiają zapatrywania przeciętnego Amerykanina. Jestem zdania, że Stany Zjednoczone nie powinny się w ogóle mieszać do stosunków europejskich i zachować absolutną neutralność. Sądzę, że nie możemy rozwiązać położenia europejskiego i musimy pozostawić wam samym doprowadzenie do ładu wiecznych zatargów narodów w Europie.
Stany Zjednoczone, a sprawa Hitlera i wojny to jest wielki temat.
Zgadza się. Jest on przedmiotem pogłębionych studiów wielu historyków na całym świecie. Istnieją publikacje, które porównują moment przystąpienia USA do I wojny światowej i następnie do II wojny światowej. W obu tych przypadkach udowadniają, że Stany Zjednoczone póki co trzymały się troszkę z boku od areny działań wojennych. USA przystąpiły do wojny, jak wiemy, dopiero w grudniu 1941 roku po ataku Japończyków na bazę Pearl Harbor. Ale to Hitler wypowiedział wojnę, zresztą pod wpływem nacisku Japończyków, Stanom Zjednoczonym kilka dni później po ataku na Pearl Harbor. Jaka była motywacja przystąpienia USA do wojny? Tutaj również są różnego typu tezy. Chodziło być może o pobudzenie gospodarki zmęczonej wielkim kryzysem. Mało kto również wie, że w grudniu 1941 roku rząd polski na emigracji wypowiedział wojnę Japonii. Dopiero w latach 50. na podstawie umów międzynarodowych stan wojny między Polską a Japonią został zakończony.
30 maja. Dzisiaj doszło do mnie, że Churchill miał powiedzieć przez radio, iż król Belgów abdykował, natomiast rząd nie, a armia walczy dalej. Wzięcie więc do niewoli rzekomo armii 500 000 chłopa okazuje się najgrubszym kłamstwem, na jakie zdobyła się dotąd propaganda niemiecka. Powtarzają się uporczywe pogłoski o zajęciu Aquisgranu przez Francuzów, w czym należałoby ujrzeć oskrzydlający manewr Weiganda. Na południu ma być przerwana linia Siegfrieda. Czyżby sprzymierzeni przeszli przez Szwajcarię? Feldkiesier Beobachter ostrzega Anglików przed skutkami bombardowania miast niemieckich i zapowiada zemstę, gdy przyjdzie godzina Der Wergeltung. W Berlinie ma być stan wyjątkowy. Mieli rozstrzelać 200 kobiet domagających się wiadomości o mężach. Ludność spędza czas w piwnicach, ponieważ nalot 100-godzinny zapowiedziany przez Anglię trwa. Noskowicz, były redaktor dziennika kujawskiego pracujący obecnie w Hucie Szkła, maił mi, iż kilka dni temu, podczas gdy radio było otwarte, nagle speaker przestał mówić, a po chwili usłyszano kilkadziesiąt piekielnych huków. Jakiś Volksdeutscher zamknął radio, po czym spytał się Noskowicza, co to było. Tenże odpowiedział śmiejąc się w duchu, burza. Niemiec zamilkł. Widziałem pociąg jadący do Poznania. Pełen był wojska umieszczonego przeważnie w wagonach bydlęcych. Na dachu jednego wagonu były gałęzie, a wśród nich armata przeciwlotnicza z załogą. Orkiestra grała smętne melodie. Mówił mi ktoś, że na jednym wagonie wyczytał kiedyś napis Von Warschau über Posen nach Paris und London. Te same napisy były w 1914 roku. Pociąg stał na stacji Antoninka, czekając na przyjazd innego pociągu z Poznania. Nim ruszył, zagwizdał dwa razy przeraźliwie, snać by żaden żołnierz nie został czasem na stacji. Dzisiaj w nocy wojska stacjonowane tutaj mają ćwiczenia. Drzwi wejściowe muszą być otwarte całą noc. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Odwiedziła nas moja matka i moja ciotka ze Stawian. W domu z owych 400 kurcząt już około 100 zdechło. Ten inwestuje w dalszym ciągu, kupując konie i maszyny. Kasjer Rochowiak twierdzi, że deficyt nie wyniesie 20, lecz 50 tysięcy marek. Nam może to być przyjemne, bo majątek doprowadzą do porządku tanim kosztem, albowiem marka ich nic nie warta, a długi te nigdy nie będą zapłacone.
20 tysięcy marek, 50 tysięcy marek, nic dzisiaj nam te kwoty nie mówią. Jaka była wartość pieniądza, w ogóle wartość w czasie okupacji w kraju Warty? Czym była?
Podczas okupacji najczęstszą walutą rozliczeniową, najczęściej oczywiście w nieformalnych, tudzież w nielegalnych interesach, były dolary amerykańskie, tak zwane świnki, po prostu złote monety dolarowe. Rozliczeniem był barter, mięso, spirytus, cukier. Co ciekawe, przywiązani do praworządności Niemcy bardzo często uczestniczyli w tych nielegalnych interesach, które przynosiły im bardzo wysokie profity.
Denowie sprowadzają z Gdańska czy Szczecina swoje meble, którymi chcą sobie umeblować u nas swoje pokoje. Dzieje się to wszędzie. Meble te wywożą widocznie ze strachu przed bombami angielskimi. Nawet krowy Denów mają przyjść, za które majątek ma im zapłacić. Interesy te są raczej humorystyczne. Moja ciotka mówiła mi, że jej trojhander, baron Meidel, chodzi ku oburzeniu służącego w rzeczach i butach po moim wuju, nieboszczyku Zygmuncie Chłapowskim. Wydawałoby się, że baron, i to pochodzący z rodziny Niemców bałtyckich, którzy podobno od czasów krzyżackich tam siedzą i mają rodowody sięgające setki lat wstecz, będzie la fine fleur wszelkiej kultury i przynajmniej wolny od zarzutu kradzieży. Tymczasem tak nie jest. Toteż naród ten musi zginąć, gdyż tkwią w nim instynkty zaborcze i zbyt przeciwne zasadom chrześcijaństwa, które jest istotą kultury europejskiej, by nadal mógł niepokoić i niszczyć nasz kontynent. Zostanie po wojnie Austria katolicka, która zawsze przeciwstawiała się protestanckim, a dziś hitlerowskim Prusom. Niestety ona i Bawaria i inne części Niemiec zostały zarażone tym trądem, więc będą musiały przejść całą gehennę klęski, nim im się oczy otworzą. Bosset gdzieś napisał, że Bóg doprowadza ludzi do nędzy i rozpaczy, a potem ich z niej wybawia, by pokazać, że On rządzi światem, a nie oni. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.